Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio są Danuta Sikora, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
dzień dobry,
Tadeusz
Państwu.
Aziewicz, Platforma Obywatelska,
witam serdecznie,
i Piotr Zwara, Porozumienie.
Dzień dobry.
W sobotę odbyła się Pomorska Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której do 5 sztandarowych punktów w kampanii i do Europarlamentu i pewnie w kampanii parlamentarnej został dopisany taki mały plusik mówiący o tym, że tak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, że wolność jest istotna. Oczywiście dotyczy to dyrektywy unijnej, która została przegłosowana przez Parlament Europejski, a dotyczy ona praw autorskich w internecie. Czy ta wolność będzie istotna podczas kampanii wyborczej do Europarlamentu? Danuta Sikora.
Oczywiście, że będzie istotna. Ta wolność, to wybrzmiało tutaj na konwencji właśnie w Gdańsku. W Gdańsku, który jest miastem wolności. I padły też takie słowa, że PiS zrobi wszystko, żeby tą wolność zachować, żeby Polska była dalej oazą, wyspą wolności. I myślę, że będzie się to przewijało w bardzo wielu aspektach. W całej kampanii dzisiaj mówimy o, przeniesione to jest na akta 2, ale to też będzie ważną sprawą w różnych innych dziedzinach.
Czy to jest też taka próba przejęcia elektoratu internetowego, że tak w cudzysłowie powiem?
Myślę, że bardzo duża grupa internautów jest w tej chwili, nikt się tym nie zainteresował i nie mówi się o tym. W gąszczu różnych innych spraw o tej grupie się troszkę zapomniało, więc trzeba tutaj przywołać pewne wartości, bo duże koncerny się obronią, natomiast ci użytkownicy, o których my w tej chwili mówimy, o których walczymy, oni potrzebują wsparcia i to wsparcie otrzymali, że w ciągu tego okresu będziemy walczyć o to, żeby ta nie przełożyło się na ze szkodą dla naszych użytkowników.
Część europosłów Platformy Obywatelskiej zagłosowało za przyjęciem dyrektywy. Czy zostawiliście internautów gdzieś z boku?
Ja tak słucham i wróciły wspomnienia, bo ja w dużym stopniu swoją aktywność polityczną, taką świadomą, zaczynałem od lektury książki George'a Orwella 1984. Tam dosyć dużo było o wypaczaniu znaczenia słów. Między innymi takich słów, które opisują wartości takich słów jak wolność. Kaczyński mówiący o obronie wolności, no trochę mi świat na głowie staje, bo wiem, jakie prawo rządząca większość prowadziła, jeżeli chodzi o inwigilację nie tylko internetu, w kontekście możliwości służb, w kontekście możliwości docierania właściwie do wszystkich form aktywności ludzi, którzy komunikują się. Natomiast pan pyta o konkretną rzecz. Ta dyrektywa, o której mowa, według mojej wiedzy, to jest zderzenie twórców z wielkimi amerykańskimi koncernami, więc tam nie ma takiej zero-jedynkowej sytuacji, że są po jednej stronie dobrzy, a po drugiej stronie źli.
Natomiast ale są punkty sporne.
Są punkty sporne i one rzeczywiście dotyczą kontroli internetu. Tam jest ten artykuł 13, o ile dobrze pamiętam.
11 i 13.
Który jest kontestowany. I tutaj mamy podobny pogląd, że trzeba wspólnie działać na rzecz tego, żeby po prostu tej inwigilacji internetu było jak najmniej i to, co można w tej materii zrobić, będziemy czynić.
Czy Koalicja Europejska z udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie walczyła także o tą wolność w internecie? Marek Formela.
Z wolnością to chyba mamy problem. Starzy emerytowani marksiści mówili, że wolność to jest uświadomiona konieczność. Potem bez Solidarności nie było wolności. Potem liberałowie powiedzieli, że własność jest tylko imią wolności.
Bo jest.
No niezupełnie, ale stwarza lepsze przesłanki.
Tak.
No myślę, że tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o internet, bo do tego zmierzamy, to wydaje mi się, że no, od 2001 roku nie było zmiany prawa. Pojawiły się zupełnie nowe zjawiska w sferze internetu. W ogóle świat się zmienił przez te 18 lat, więc to olbrzymi obszar niepodlegający regulacji. Prawa twórców nie były chronione, prawa dostawców zawartości tekstów, zdjęć powstały na bazie pracy twórczej wielu środowisk, olbrzymie koncerny eksploatujące tę przestrzeń, więc sama Unia Europejska szacuje wartość tych praw autorskich na około 22 miliardy euro, więc wydaje mi się, że zmierzenie się z tym problemem było obowiązkiem Parlamentu Europejskiego i pewnie będziemy dyskutować o szczegółach, bo rzeczywiście niebezpieczeństwo reglamentacji, czy też jak się mówi wprost cenzury, funkcjonuje, ale z drugiej strony tak naprawdę nie ma absolutnej wolności i cały cała konstrukcja Unii Europejskiej to jest nieustanny proces negocjacji, dopuszczania rozwiązań, negowania rozwiązań, szukania wspólnej przestrzeni i myślę, że jesteśmy na początku tej drogi. Nie podzielam takich bardzo pesymistycznych ocen, że zostało naruszone nasze prawo do wolności.
Pytanie do Piotra Zwary. Czy deklaracje Jarosława Kaczyńskiego ocenia pan przez pryzmat tylko i wyłącznie internetu, czy też innych sfer życia publicznego?
Znaczy, raczej bym odnosił się tutaj do internetu. Wiadomo, że można też interpretować szerzej, ale ten temat jest na czasie i siłą rzeczy w taki sposób ten pomysł jest interpretowany. Znaczy też dziwi i zastanawia postawa Platformy, bo Platforma, czy szerzej obóz w Polsce liberalny, początkowo wydawał się być przeciwnikiem tak zwanych Akta 2 i dyrektywy unijnej. Po czym to podejście ewoluowało w kierunku obrony praw autorskich, twórców, tak to przynajmniej było uzasadniane. Tymczasem z czym mamy do czynienia? Ja chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz. Przez szereg lat, właśnie nazwijmy to szeroko obóz liberalny, czy w ogóle mainstreamowe media, bardzo pozytywnie podchodziły do wolności w internecie. Po czym pewne fakty zmieniły to podejście. Mianowicie przy okazji wyborów prezydenckich w Polsce, gdzie, jak wiemy, Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim, przy okazji chociażby wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwalczany przez wszystkie media głównego nurtu Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, okazało się, jaka jest siła internetu. Właśnie swoboda wymiany myśli, siła mediów społecznościowych okazywała się tak potężna, oczywiście, że wbrew mainstreamowym medium potrafili być wybierani kandydaci, którzy praktycznie rzecz biorąc mieli zerowe poparcie albo mieli poparcie znikome mediów głównego nurtu i pojawiły się pomysły, żeby ten przekaz w jakiś sposób spróbować kontrolować. Ja interpretuję właśnie w taki sposób tą dyrektywę unijną, ponieważ też nie do końca wiemy, jakie będą szczegółowe rozwiązania, jeśli chodzi o implementację tych przepisów, które zostały wprowadzone, ale na pewno otwiera to furtkę do wprowadzenia różnego typu filtrów, które tą swobodną wymianę w przestrzeni internetowej mogą ograniczyć albo nawet, jak Marek Formela powiedział, cenzurować.
To jest pewnie temat do dyskusji, natomiast w sobotę odbyła się też konwencja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie padło kilka propozycji takich wyraźnie europejskich. Chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników, chodzi o to, że PSL chce walczyć o jak największy budżet dla Polski, 115 miliardów euro, mówi się o takiej sumie, ale też padła propozycja zmniejszenia czasu pracy Polaków. I to jest temat chyba, który wszystkich nas interesuje. 35 godzin tygodniowo. Dan Sikora, co na ten temat?
No, dość ciekawa propozycja, dlatego że wcześniej, będąc w koalicji, PSL zagłosował za podwyższeniem wieku emerytalnego. Więc
może
teraz
dłużej pracować, ale krócej w ciągu dnia?
Tak, krócej w ciągu dnia. No to jest propozycja i te propozycje wyborcze będą się pojawiały. I to, że PSL teraz chce za wszelką cenę udowodnić, że oni w tej koalicji obywatelskiej będą walczyć jednak o ten swój elektorat i że tutaj proponują takie czy inne rozwiązania. Natomiast to skrócenie czasu pracy, no to wydaje mi się taką troszkę utopijną propozycją. No ale mimo to, jeżeli dociera taka informacja, że PSL w tej chwili jest w koalicji obywatelskiej, która naprawdę, europejskiej i która zaprzepaściła w jakimś sensie te ich wartości, no to teraz będą się uciekać do jakichś takich chwytów, że będą proponowali coś, czego jeszcze w tej chwili w jakichś propozycjach nie ma, tak?
Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien być za tym. Marek Formela.
No, ten projekt, jak przypominam sobie, zgłosił kiedyś Adrian Zandberg i Partia Razem. To była pierwsza chyba taka oferta, żeby rozważyć skrócenie czasu pracy, także w Polsce. W Europie, w wielu krajach ten czas jest wyraźnie poniżej 400 godzin. Już nie będę mówił o Francji, gdzie sięga 305-306 godzin, a także w Niemczech. To jest 38-39 godzin. No, nie widzę powodu, żeby w ramach nawet takiego prowokowania pewnej debaty, czy oswajania nas z różnymi tematami w kampanii wyborczej, nie podnosić, nawet jeżeli są to z pewnym wyrachowaniem zgłaszane idee, żeby o takich sprawach nie dyskutować, bo potem jako społeczeństwo jesteśmy nieprzygotowani, albo zaskakiwani, albo wprost dezinformowani, jak w sprawie wydłużenia czasu pracy, co się nam przydarzyło i zostało zrobione jakby wbrew programowi Platformy Obywatelskiej bez konsultacji społecznych, więc oceniam akurat tę propozycję jako ciekawą ofertę na agendę wyborczą.
A czy wrzucanie propozycji takich typowo z polskiego podwórka razem z propozycjami proeuropejskimi czy europejskimi, to nie jest trochę mieszanie w głowie wyborcom?
Jest kampania.
Tadeusz Aziewicz.
PSL jest odrębną formacją. Mnie interesuje, jak się przyglądam aktywności PSL-u, to co wspólne dla koalicji europejskiej, którą razem tworzymy. I tutaj doceniam zdecydowanie proeuropejską i prodemokratyczną postawę PSL. To dobrze, bo na tym fundamencie możemy budować. Wierzę, że na tym fundamencie wygramy również wybory krajowe, a po wyborach krajowych będziemy rozmawiali o propozycjach programowych poszczególnych ugrupowań, tak żeby z tego zbudować stabilną większość.
Po wyborach dopiero.
Po wyborach, bo wyborcy zadecydują oczywiście o tym, kto z jakimi aktywami znajdzie się w przyszłym parlamencie. Przed wyborami będziemy szukali pewnego minimum. To minimum to jest oczywista oczywistość. To jest kwestia bycia Polski w Europie, jeżeli chodzi o wybory europejskie i fundament demokratyczny, taki stabilny fundament demokratycznego państwa szanującego wolności właśnie, jeżeli chodzi o wybory krajowe.
Czy wejście PSL-u do koalicji europejskiej nie może spowodować to, że ta partia uzyska przede wszystkim w wyborach parlamentarnych mniej procent głosów niż do tej pory, a być może nawet straci jeszcze więcej swoich zwolenników? Piotr Zwera.
Na pewno w koalicji europejskiej najbardziej niekomfortową pozycję właśnie zajmuje PSL, ponieważ jego program zupełnie nie pasuje do pozostałych formacji mających profil zdecydowanie bardziej liberalny. Tym bardziej, że ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest bardzo specyficzna i głosy oddane w Gdańsku czy w Warszawie na kandydatów koalicji europejskiej mogą skutkować mandatem w zupełnie innym miejscu, tak więc może dochodzić do sytuacji, że że rolnik z Mazowsza czy Podkarpacia głosujący na Polskie Stronnictwo Ludowe wybierze Janusza Lewandowskiego w Gdańsku, co jak
i
wiemy.
Będzie miał satysfakcję dużą.
nie sądzę, żeby takie były intencje tego rolnika, więc nie.
Dlaczego?
Tutaj, z pewnością nie. Dobrze pan poseł wie, że spaja was tak naprawdę i wyłącznie tylko niechęć do PiSu. Wczoraj w jednym...
Przez 8 lat przecież.
Wczoraj na jednej z anten był program wyborczy, w którym Koalicję Europejską reprezentował przedstawiciel Partii Zielonych i odpowiadając na pytanie o wspólny program powiedział, żeby wyborcy Koalicji Europejskiej nie spodziewali się wspólnego programu tej koalicji, bo nie ma co liczyć na taki program, więc widać tylko i wyłącznie, że chodzi o koalicję techniczną.
Zieloni, ale nie zielone koniczynki.
Chyba tylko kolor tutaj jest wspólny, więc nie ma co liczyć na ten wspólny program.
Włączono
jest to koalicja techniczna, która tylko i wyłącznie jest... Jedyne, co łączy te partie, to jest niechęć do PiSu i nie ma co tu się czarować. Tak?
No Tasikora, czy naprawdę partie, które są w koalicji europejskiej, łączy jedynie nienawiść do PiSu?
Ja myślę, że to przede wszystkim zjednoczył ich wspólny wróg. Ale też poszczególni politycy, jeszcze wracając do PSL-u, też odnoszą się tutaj do tego, co się dzieje w tej chwili. W kampanii do Europarlamentu przywoływane są te rzeczy, które w tej chwili rząd realizuje i jeden z prominentnych polityków PSL-u ostatnio wypowiedział się w ten sposób Kalinowski, że żaden kawaler z Żoliborza nie będzie go uczył, jak ma wychowywać dzieci. Natomiast jeżeli by to przełożyć na to, co się dzieje w tej chwili, to żaden kawaler z Żoliborza nie będzie uczył, jak wychowywać dzieci, ale też nikt nie zrobił tyle dobrego dla dzieci programem 500+, co akurat w tej chwili rząd realizuje. Więc mówię, będą się przewijały te takie głosy, tylko krytyki tego, co się w tej chwili dzieje. I na tym budowana będzie kampania i ta w tej chwili do Parlamentu Europejskiego i ta kampania, która będzie do wyborów parlamentarnych na jesieni.
Może w paru zdaniach do tego, co powiedział pan Zwara, jeżeli chodzi o program. Jeżeli kilka ugrupowań, 4-5 ugrupowań realizuje wspólny projekt pod nazwą Koalicja Obywatelska, Dużo nas różni, jesteśmy odrębnymi formacjami, mamy swoje różne hierarchie wartości. To oczywistą oczywistością jest, że dla realizacji wspólnego projektu każdy musi poświęcić część własnej wolności, własnej ekspresji po to, żeby ten program został zrealizowany. Łączą nas nie interesy, a wartości, czyli obecność Polski w Europie, demokratyczne państwo, wolne sądy i tak dalej, i tak dalej. Co nie oznacza, że nie możemy się różnić w sprawach szczegółowych, jak na przykład priorytety związane z ochroną środowiska czy z rolnictwem.
W sobotę odbędzie się z kolei konwencja Platformy Obywatelskiej, gdzie pewnie zostaną zaprezentowane jakieś punkty programu konkretne. Będą się one, z tego co pan mówi, będą się one różnić od tego, co proponuje PSL, czy co zaproponuje być może w najbliższym czasie SLD, bo także z ich strony nie ma żadnej propozycji konkretnej. Ale proszę powiedzieć, na co mogą wyborcy liczyć? O czym powiecie podczas swojej konwencji w sobotę?
No to o tym powiemy w sobotę, gdybym o tym w tej chwili powiedział, to ta konwencja nie miałaby specjalnie sensu. Natomiast na pewno będziemy mówili o wspólnych wartościach, na pewno będziemy mówili, powtarzam to po raz kolejny, ale to jest ważne, o obecności Polski w Europie, o trwałym związku naszego kraju z cywilizacją europejską, o tym, że nie dopuścimy do polexitu, o tym, że jak dojdziemy do władzy, to nikomu nie będziemy niczego zabierać w kontekście tego, co zostało przyznane, natomiast będziemy naprawiać nasze państwo, bo jest co naprawiać.
I dokładać. Grzegorz Schetyna wczoraj powiedział o tym, że po wygranych wyborach 1000 zł dla każdego nauczyciela będzie.
Będzie, bo doceniamy zasadność oczekiwań nauczycieli, natomiast oczywiście, żeby było z czego, no to trzeba reformować i restrukturyzować nasze państwo.
A czy to nie jest trochę tak, że z jednej strony krytykujecie PiS za rozdawnictwo, tak przynajmniej słyszałem takie słowa.
Mówmy o transferach socjalnych, to brzmi lepiej.
A z drugiej strony od razu zapowiadacie 700 tysięcy nauczycieli, każdy po 1000 zł podwyżki, to są ogromne pieniądze.
Tak, to są ogromne pieniądze i właściwie jedynym powodem, żeby nie dawać pieniędzy nauczycielom jest to, że tych pieniędzy nie ma. Natomiast jeżeli one są, bo w poprzednich latach mieliśmy jednak do czynienia z kryzysem, mieliśmy duże problemy z finansami naszego kraju, teraz mamy czas bardzo dużej koniunktury. Rząd ogłasza miastu i światu, że ma mnóstwo pieniędzy i rzeczywiście rozdaje je na lewo i na prawo, więc pojawia się zupełnie naturalne pytanie, czemu nie nauczyciele? Zobaczymy zresztą, jak skończą się negocjacje rządu z nauczycielami. Mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o utrzymanie się przy władzy, to Kaczyński nie ma żadnych zahamowań. Natomiast przeczuwam, że w tym wypadku Kaczyński się obawia tego, że jak da pieniądze nauczycielom, to za miesiąc kolejna grupa zawodowa do niego przyjdzie i to trochę jest zakładnikiem własnego populizmu. Natomiast my doceniamy oczekiwania nauczycieli.
Znaczy wiele grup zawodowych dostało podwyżki.
Tak, ale są kolejne, które też mają zasadne roszczenia i za chwilę przyjdą. Także Kaczyński ma tego świadomość, bo przeczuwam, że inaczej wyszedłby naprzeciw tym oczekiwaniom. Wcześniej miał żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwości finansowe państwa, w kontekście oczywiście realizacji celu politycznego, jako absolutnie priorytetowego. Natomiast my, tak jak powiedzieliśmy, będziemy się starali dotrzymać tych wszystkich zobowiązań, które padają w kampanii, natomiast no, widzimy też rezerwy. No, takie sytuacje jak przekazywanie miliarda złotych na telewizję już nie będą miały miejsca, tu będą oszczędności.
Do tematu nauczycieli wrócimy po przerwie, ale jeszcze chciałem a propos Koalicji Europejskiej i Eurowyborów. Poznaliśmy dwie osoby, które z list SLD znajdą się na listach wyborczych tutaj na Pomorzu. To jest Elżbieta Jachlewska i
Jolanta Kalinowska.
Czwarte i dziewiąte miejsce. Czy to jest to są te miejsca, które was satysfakcjonują, Marek Formela?
Okazuje się, że droga, nawiązuje jeszcze jednym zdaniem do tego, o czym mówił Tadeusz Aziewicz, droga do Brukseli wiedzie przez Warszawę i portfele Polaków, jakkolwiek byśmy, z jakiegokolwiek punktu byśmy nie startowali w tych wyborach. No, ja uważam, że to jest abdykacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Pomorzu.
Ojej.
To jest rodzaj lexitu, wyjścia lewicy z własnej tożsamości. Szukanie osób spoza partii oznacza, że w obrębie partii panuje jakiś niepokojący marazm.
Może już SLD nie ma.
I deficyt, tego bym nie powiedział jako szeregowy członek, ale wydaje mi się, że coś niedobrego się dzieje, skoro wśród prawie 1500 członków nie znalazł się nikt, kto chciałby w sposób odpowiedzialny i z pewną dumą za przynależność do dużej formacji lewicowej startować w tych wyborach. Przypomnę, że dwukrotnie i w 2009 i w 2014 SLD zajmowało trzecie miejsce w tych wyborach. na Pomorzu. Profesor Pastusiak zbierał 40 parę tysięcy głosów, 23 tysiące głosów. Był jednym z najchętniej wybieranych polityków w wyborach do Europarlamentu, więc no, mamy poważny problem, uważam. Ani pani Jachleska...
Ale macie jedynki dla Marka Belki, dla Wodzimierza Cimoszewicza. No bądźmy uczciwi.
Mówimy o Pomorzu, o to nie było pytanie.
Ale przecież ogólnopolską.
Ale padło pytanie, panie Tadeuszu, o Pomorze.
Okay. Tak.
Odpowiadam wyłącznie o Pomorze. Jeśli chodzi o inne jedynki, to też pokazuje, że partia nie generuje nowych postaci, to też jest jakiś problem.
A czy nowe postacie generuje Porozumienie na Pomorzu?
Porozumienie będzie reprezentował na liście Karol Rabenda, wiceprezes partii.
Ósme miejsce.
I przewodniczący, tak, na ósmym miejscu. No, siłą rzeczy, jak wiemy, w Zjednoczonej Prawicy na rolę tej zdecydowanie dominującą pełni Prawo i Sprawiedliwość, ale też wystawiamy swojego kandydata i chcemy dołożyć swoją cegiełkę do, jak wierzę, sukcesu wspólnej listy pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach.
Donata Sikora, na ile mandatów Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu liczy?
Będziemy walczyć o dwa mandaty. Poprzednio był jeden, ale to nie znaczy, że ta przewaga się musi utrzymać i wszystko zrobimy. Lista jest mocna, żeby przynajmniej dwa mandaty uzyskać.
To na razie dziękuję. Zapraszamy tam w Wiadomości.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jarosław Popek, witam ponownie. W studiu Donata Sikora, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Piotr Zwara, Porozumienie. Przed przerwą wspomnieliśmy troszkę na temat nauczycieli. Dzisiaj spotyka się, to są chyba rozmowy ostatniej szansy rządu i związków nauczycielskich. Za tydzień prawdopodobnie czeka nas strajk w większości szkół w Polsce. Czy naprawdę nie dało się uniknąć tak konfliktowej sytuacji, Piotr Zwara?
Znaczy, siłą rzeczy w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło programy socjalne, jakoś tam część pracowników ze sfery budżetowej też stwierdziła, czy reprezentujące ich związki, że jest dobry czas, żeby koniunkturę gospodarczą wykorzystać do realizacji swoich postulatów płacowych, więc z punktu widzenia związków może sama ta inicjatywa nie dziwi. Bardziej zastanawiające jest skala tych żądań, to jest po pierwsze, oraz próba wykorzystywania egzaminów do szkół średnich na moment tej akcji strajkowej, co nie wydaje się etyczne. Ja tylko chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że rząd nie chce podwyższyć płac nauczycielom i uważa, że zarabiają w sposób odpowiedni do zadań, które wykonują. Tyle, że podniesienie płacy o kilkadziesiąt procent, bo jakbyśmy nie liczyli, różne są sposoby liczenia tych podwyżek, gdybyśmy podwyższyli o kilkadziesiąt procent płace nauczycielskie, no siłą rzeczy inne grupy zawodowe z tak zwanej budżetówki również by upomniały się o swoje prawa. Całkiem niedawno mieliśmy akcję protestacyjną pracowników administracji sądowej. Grupa zawodowa bardzo niedoceniana i bardzo słabo opłacana, a na przykład jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bardzo istotna w kwestii tempa rozpatrywania spraw i prawidłowości całego procesu sądowego. Więc mamy ileś tych grup i siłą rzeczy no, budżet nie jest z gumy, nie jest w stanie tych wszystkich roszczeń płacowych zaspokoić. Ważne jest, żeby zachować umiar w tych dyskusjach. Ja wierzę, że te rozmowy ze związkami nauczycielskimi będą się toczyć dalej i związki zawodowe, w szczególności ZNP, bo tutaj ten związek wysuwa się na czoło, jeśli chodzi o gwałtowność i radykalizm postulatów, no trochę wyleje kubeł zimnej wody na głowę i zacznie rozmawiać w sposób, który no, będzie dawał szansę na porozumienie z rządem, bo tylko w ten sposób nauczyciele mogą jakieś tam realne podwyżki uzyskać, a nie rozlewać strajk na egzaminy, paraliżując system edukacyjny, wprowadzając w stres rodziców. Nie tędy droga. Wydaje mi się, że bardziej tutaj potrzebny jest spokój i realne podejście do problemu.
Tadeusz Aziewicz, czy liczy pan na to, że związkowcy dogadają się z rządem, czy jednak będą czekać, aż wygracie na jesieni wybory i dacie ten 1000 zł?
Trochę jestem zamyślony po wypowiedzi pana rodnego z Wary, ponieważ pan powiedział, że podwyżka o 1000 zł to jest podwyżka kilkadziesiąt procent. Ja mam w świeżej pamięci wypowiedź pana ministra Marka Suskiego, który mówił, że nauczyciele zarabiają tyle, ile posłowie. To się nie składa.
No to już nie wracajmy.
No, ale tak czy siak, bo ja słyszę i widzę dużo takiego czarnego PR-u, jeżeli chodzi o nauczycieli, tak jak Prawo i Sprawiedliwość walczy z sędziami, czyli wskazuje określoną grupę zawodową i dorabia jej różne nieładne twarze. Tak się w tej chwili dzieje wokół nauczycieli i to źle. Natomiast jeżeli chodzi o szansę na dogadanie się, ja nie wiem, bo to jest tak naprawdę pytanie do PiS-u. Jarosław Kaczyński wielokrotnie udowadniał, że jest politykiem niesłychanie elastycznym i w mojej ocenie Kaczyński będzie patrzał na sondaże. Jeżeli w tej chwili Koalicja Europejska zaczyna doganiać Prawo i Sprawiedliwość, a przed PiS-em potencjalny, wysoce prawdopodobny strajk nauczycieli, to nie wiem, czy tu jakieś przewartościowanie szybkie nie nastąpi. No tak jak powiedziałem, chwilę później mogą się pojawić, no pan Zwara też do tego nawiązuje, oczekiwania innych grup społecznych, których już Prawo i Sprawiedliwość nie wytrzyma. Więc w mojej ocenie sytuacja jest otwarta. Natomiast to, że akurat w takiej sytuacji funkcjonują nauczyciele i że egzaminy za nami, ja przypominam niedawny... Przepraszam.
To ale planek. Za nami już są.
Za nami, za tak, nami, natomiast tak. Przed młodzieżą. I to jest oczywiście smutne, ale przypominam, że nie tak dawno temu miał miejsce protest policjantów, którzy protestowali dokładnie przed demonstracjami, które no, wysoce prawdopodobne było, że skończą się awanturami na 11 listopada i rząd uległ jednak, więc nauczyciele pamiętają o tym.
Danuta Sikora, czy to jest słuszny protest, czy jednak trochę polityczny?
Jeżeli jesteśmy w okresie przedwyborczym, to zawsze te protesty są odbierane jako protesty polityczne i tutaj to szantażowanie tym, że nie odbędą się egzaminy, no to jest słabe. Związek Nauczycielstwa Polskiego to jest bogaty związek, posiadający duże zasoby. On powinien bardziej dbać o nauczycieli też wcześniej. Dlaczego te roszczenia się pojawiły teraz? Teraz, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie wspiera wszystkie rodziny, w tym ja nie mówię, mówimy, że ta pomoc, którą w tej chwili oferujemy, to ona dociera do wszystkich. Podwyżki nauczycieli też są w jakimś tam procencie, to jest 17%, można przenieść z budżetu tam z 2020 na 2019, od września są proponowane podwyżki. Najważniejsze, że rozmowy się jeszcze dalej toczą. Myślę, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia, bo tu nie o to chodzi, żeby stawać murem i mówić nie, bo nie. Ale w tym momencie, tak jak tutaj koledzy mówią, że no, pojawią się roszczenia kolejnych grup zawodowych, i jeżeli nie odbędą się egzaminy, znaczy egzaminy się odbędą, ale jeżeli nauczyciele zastrajkują w takich terminach, które teraz są bardzo krytyczne, bo mamy po reformie te egzaminy i gimnazjalne i kończy się dwa terminy egzaminów i za chwilę mamy maturę. Wiemy, jakie ważne to są daty dla młodych ludzi. To w ogóle nie jest wychowawcze. Jeżeli my w tej chwili pozwolimy, dopuścimy do tego, że będzie strajk nauczycieli, to jak to wpłynie na to? To nie są małe dzieci, to są, no mówimy, przedszkola też będą brane pod uwagę, ale ci ludzie idą w życie. Oni są przygotowani w jakimś momencie do tego, żeby stanęli przed komisją egzaminacyjną, zdawali bardzo ważny w swoim życiu przełomowy egzamin i nie można w tej chwili rozmawiać takimi kategoriami, że ten egzamin się nie odbędzie. Myślę, że będzie, że rozmowy trwają i dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
Będzie podwyżka.
Ale nie kosztem dzieci.
To jest taka, z tego co mówimy, to jest taka sytuacja patowa z jednej strony, bo jeżeli rząd da pieniądze, no to nie dojdzie do strajku, ale się odezwał też inne grupy zawodowe. Czy co powinien zrobić rząd Marek Formela?
No taka jest uroda roku wyborczego, zwłaszcza roku, w którym są podwójne wybory i różne grupy pracownicze wykorzystują ten moment. Moim zdaniem nauczyciele mają poczucie nie tylko subiektywnej, ale obiektywnej deprecjacji finansowej ich zawodu i problem raczej polega na tym, że związki zawodowe działające w edukacji nie mają wspólnego stanowiska, że jest pewien wyścig na postulaty między ZNP, Forum Zawodowym i Solidarnością i to utrudnia na pewno negocjacje. Natomiast sam fakt, że one się, tak jak teraz my tutaj siedzimy, rozpoczęły i kolejna tura tych negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego się odbywa, jest moim zdaniem cennym i podzielam pogląd tutaj pana posła Ziewicza, że te negocjacje skończą się dla nauczycieli dobrze. Jak dobrze, na jakim poziomie, w sposób zasłużony, myślę, uzyskają podwyżkę, natomiast tak zupełnie na marginesie, to jestem trochę zaskoczony, że ZNP szuka takich właśnie sojuszników jak część polityków Platformy, bo to przypomnę, że pani minister Kluzik-Rostkowska zwalczała kartę nauczyciela i chciała ją zrewidować i teraz, gdy staje się pierwszym sojusznikiem ZNP, nagle się okazuje, że te lewicowe, czy też jak to się mówiło, pięknie postkomunistyczne korzenie tego związku nie są tak istotne, więc na tle na poziomie społecznym ten spór ma znaczenie, a na poziomie politycznym jest doraźnie i spekulacyjnie wygrywany przez uczestników życia politycznego.
No właśnie, dlaczego tak jest, że wszyscy dzisiaj zgadzamy się z tym, że nauczyciele powinni więcej zarabiać, a przez lata, przez całe lata nic z tym nie robiono? Tadeusza Ziewicz, czy poprzednie rządy nie były w stanie wprowadzić podwyżek?
Mówiłem o tym przed chwilą. Ja nie pamiętam rządu, który mówił, że ma mnóstwo pieniędzy i właściwie na wszystko starczy. To jest pierwszy taki rząd, który trafił na czas koniunktury gospodarczej. Nie przyznał się
do tego. Ale podobno byliśmy zieloną wyspą w poprzednim.
Ale w czasie kryzysu, która walczyła o normalne funkcjonowanie. Rzeczywiście ten kryzys dotknął nas w dużo mniejszym stopniu niż inne kraje. Natomiast ten rząd wysyłał takie sygnały, że jest mnóstwo pieniędzy. Rozdaje pieniądze na lewo i na prawo. No przypominam niedawny transfer potężnych pieniędzy do telewizji publicznej, która funkcjonuje tak, jak każdy widzi, prosperuje, tak jak się da policzyć. Więc jeżeli pieniądze są, no to czemu nie dać ich nauczycielom, którzy na pewno pełnią bardzo ważną misję w naszym życiu, zasługują na tą podwyżkę, walczą nie tylko o pieniądze, ale i o godność. Więc jeżeli taka sytuacja się zdarzyła, no to mają pełne prawo do swoich roszczeń, a my mamy obowiązek wspierać nauczycieli w tej materii. Także dla mnie to wszystko są dosyć oczywiste rzeczy. Oczywiście Polska nie jest bogatym krajem. W czasie koniunktury powinniśmy oszczędzać na trudniejsze czasy. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z rządem populistów, który rzeczywiście złamał takie odpowiedzialne mówienie o finansach państwa. I to będzie kosztowało, to kosztuje już teraz.
Danuta Stasikora.
Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że to jest rozdawnictwo pieniędzy na lewo i prawo. To są pieniądze, które trafiają do obywateli, ale poprzedni rząd
telewizji publicznej
w tej chwili mówi się o tym, że zabieramy pomysły Platformie, bo oni już wcześniej mówili, że będzie 500+ na pierwsze dziecko. Mówili, ale to były tylko słowa, nie było pokrycia, nie było pieniędzy w budżecie. W tej chwili te pieniądze są, dlatego że dobrze zarządzamy i te pieniądze trafiają do rodzin. To nie jest rozdawnictwo, bo to jest realne wsparcie wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. I stać nas na to, dlatego że odpowiednio jesteśmy zarządzani.
To dajcie te pieniądze nauczycielom.
To jeżeli trzeba będzie docierać, to będzie, ale to nie może być groźbą strajku i paraliżem egzaminów. To nie jest wychowawcze i nie może być takiej sytuacji, że dzieci są tutaj, jesteśmy szantażowani, a młodzież musi iść w świat, musi iść w życie, przechodzić kolejne etapy swojej życiowej kariery i nie możemy w tej chwili ich tutaj taką sytuacją obarczać, bo to jest bardzo trudny, stresujący okres dla młodych ludzi i powinniśmy ten okres im przynajmniej ułatwić, natomiast nie utrudniać.
Zdecydowanie. Marek Formela.
Ja tylko jedno zdanie w obronie telewizji. Nie dlatego, żebym nie był zadziwiony wielkością dotacji, ale chciałbym przypomnieć, że w czasach, kiedy rządził pan prezes Braun, a w tle była propozycja pana Donalda Tuska, żeby nie płacić abonamentu lub wręcz wezwanie do niepłacenia abonamentu, z pracy w telewizji publicznej tysiącami zwalniano pracowników twórczych i przenoszono ich do firm leasingowych. W ten sposób poprawiano wynik tej spółki, więc warto o tym też pamiętać, że wcześniej wcale też nie podejmowano właściwych decyzji.
Temat nauczycieli pewnie będzie jeszcze przez kilka dni gorący. Dzisiaj trwają negocjacje rządu ze stroną związkową. Miejmy nadzieję, że coś się uda załatwić, a jeżeli nie, to równo za tydzień rozpocznie się strajk. A teraz przejdźmy do tematu pomorskiego. W piątek pojawiła się informacja, że wojewoda przychylił się do wniosku Solidarności Stoczni Gdańskiej o uznaniu kilku rocznicowych obchodów, w tym także rocznicy 4 czerwca, za zgromadzenia cykliczne, co spowoduje, że nie odbędzie się 4 czerwca na Placu Solidarności wielka uroczystość związana z obchodami organizowana przez Unię Metropolii Polskich. Piotr Zwara, czy decyzja wojewody jest słuszna, czy nie?
Nie chcę wchodzić w ocenę regulacji, które stanowią podstawę prawną takiej decyzji wojewody, no ale z punktu widzenia politycznego powiedziałbym, że to była jedyna możliwa decyzja, bo...
Dlaczego?
Bo siłą rzeczy, jeśli mamy do czynienia z obchodami 4 czerwca, czyli no, ważną datą, pierwszymi po części wolnymi wyborami, w których mogła startować strona opozycji przeciwko PZPR i PRL. No, siłą rzeczy jest to uroczystość ogólnonarodowa i to rząd czy Związek Zawodowy Solidarność powinien takie obchody prowadzić, a nie na przykład gmina miasta Gdańska, czyli no jednostka samorządu terytorialnego, która do której ustawowych zadań należy dbałość o zabezpieczenie bieżących potrzeb lokalnej społeczności. No bo tak de facto jest w naszym systemie, więc jakby siłą rzeczy Solidarność jako ten podmiot, który jest spadkobiercą dawnej Solidarności, która no, w cudzysłowie powiedzmy obaliła komunę, jest tutaj podmiotem uprawnionym. Karol Guzikiewicz ze Związkowej Stoczniowej Solidarności wykorzystał odpowiedni artykuł ustawy i skorzystano właśnie z konstrukcji zgromadzeń cyklicznych. Wydaje mi się, że wojewoda w tym momencie nie miał wyboru, ale chyba dobrze się stało. Tylko należy ubolewać, że niestety ta rocznica będzie kolejną, gdzie no niestety nie będziemy świętować razem, ale ja też przypomnę, że już przy okazji pogrzebu świętej pamięci Pawła Adamowicza były sygnały, które zwiastowały, iż niestety opozycja będzie chciała wykorzystać 4 czerwca do swoich celów, do grzania emocji. Późniejsze ruchy, czy też zapowiedzi tego, co planuje Donald Tusk, też potwierdzały niestety te obawy. No wypada tylko i wyłącznie no, ubolewać, że no niestety prawdopodobnie kolejny raz nie będziemy w stanie świętować ważnej rocznicy jako wspólnota, jako naród.
Tadeusz Jerzewicz.
Słucham pana rodnego Zwary, trochę tak jak dziennika telewizyjnego w stanie wojennym, jak słyszę, że była obawa, że opozycja będzie grzała emocje, tak, i uratował nas przed tym pan Guzikiewicz, który rzeczywiście złożył wniosek. No wniosek taki bardzo, w mojej ocenie, niefortunny i złymi emocjami podyktowany, bo pamiętam jeszcze czas, kiedy żył pan prezydent Adamowicz. On mówił o potrzebie świętowania okrągłej rocznicy 4 czerwca. To ważna data w naszej historii, data historycznego przełomu i na pewno głównym spadkobiercą tego dziedzictwa nie jest Karol Guzikiewicz, którego ja raczej znam z destrukcyjnej działalności, nie pamiętam, by zrobił cokolwiek, kiedykolwiek pozytywnego.
No, złożył ten wniosek w imieniu Solidarności Stoczni Gdańskiej.
No tak, ale ta Solidarność praktycznie nic nie ma wspólnego z Solidarnością tą historyczną, z którą ja też się utożsamiałem. Wszyscy bohaterowie Solidarności z Lechem Wałęsą na czele są po drugiej stronie i oni akurat chcieli budować nową jakość w oparciu o tą rocznicę i o debatę, która tam miała się odbyć. Ta debata mogła być, pewnie będzie debatą ogólnonarodową, natomiast bardzo ważne jest, aby ona odbyła się w symbolicznym miejscu. I tutaj widzę ze strony PiS-u tak naprawdę, bo Karol Guzikiewicz jest radnym PiS-u tak naprawdę, to bądźmy szczerzy, to nie Solidarność jako idea tutaj spowodowała te zachowania. Chodzi o to, żeby rzeczywiście budować coś wspólnego, docenić tą rocznicę, bo to naprawdę wielka i ważna rocznica. I takie podchody, takie trochę no, gryzienie po łydkach uważam, że jest bardzo niesmaczne w takim miejscu, w takim czasie wobec tak ważnej rocznicy.
Czy to są podchody, czy ta decyzja jest odpowiednio umotywowana, Danuta Sikora?
Ja myślę, że wojewoda działa w granicach prawa i to tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast obchody mogą się odbyć. Tutaj stoczniowcy wystąpili z takim wnioskiem do wojewody, żeby uszanować to miejsce, bo dla nas pomnik Trzech Krzyży to jest ogromny symbol. To nie jest miejsce, żeby wokół niego odbywały się, budować jakieś stoły, tak? Czyli to jest miejsce kultu, składania kwiatów. Ci stoczniowcy, którzy wystąpili o to do wojewody, pamiętają ciała swoich poległych kolegów, więc uszanujmy to, natomiast jeżeli ma się odbyć to święto, to ono może być, ono się może odbywać, ale nie musi się dziać to wokół pomnika. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tym, że PiS działa destrukcyjnie, że nie przychyla się do debaty, to muszę powiedzieć, że po śmierci Pawła Adamowicza było tutaj naprawdę sporo dobrej woli po stronie PiS-u, żeby dobrze zorganizować, żeby dobrze zorganizować pogrzeb. Tutaj i Metropolia Gdańska, i Metropolita bardzo sprawnie i z wielką życzliwością to wszystko się odbyło. Później i to, że pani Dulkiewicz... I pani Dulkiewicz, ale mówię o ogólnych, ogólnej współpracy, bo to jest coś budujemy. Nie możemy ciągle mówić niebo, niebo, bo negacja będzie tylko rodziła negację. Jeżeli mówimy o tym, że później były gesty takie typu pani Dulkiewicz została komisarzem, gest wojewody, kiedy wręczał jej tą nominację, dalsza współpraca, bo przecież niedawno zostały przekazane przez wojewodę pieniądze na biskupią Górkę i to nie mała kwota, bo 3 milionów. I tutaj mamy próbę budowania czegoś dobrego. Natomiast w tej chwili mówi się, odcina się i mówi się tylko nie, bo nie. Bo my
no
robimy,
nie powiedział Guzikiewicz, przecież
my robimy, nie my. My robimy swoje, a wy robicie swoje. Ale odnosił się pan tutaj do PiS-u, więc ja mówię
no
w imieniu
to jest
PiS-u.
Radny,
a ta decyzja uważam, że jest w granicach prawa i że jest... mogą się odbyć uroczystości, niech się odbywają, ale nie pod pomnikiem.
No jest motywowana politycznie.
Marek Formela, czy samorząd nie ma prawa organizować pod pomnikiem na Placu Solidarności swoich uroczystości?
No ja się przychylam do zdania pana radnego z Wary, że zadania samorządu określone w ustawie z 90 roku w artykule 7 dość powściągliwie precyzują ten rodzaj aktywności samorządu i nie czynią z nich pierwszoplanowego obowiązku prezydenta Gdańska, kimkolwiek by on nie był. Wydaje mi się, że i powiedzmy sobie to wprost, 4 czerwca przez część polityków Platformy jest uważane jako taki moment, w którym należy pokazać, że tylko po jednej stronie jest sukcesja i prawo do legitymizowania wielkich dat historii Polski. Ci sami politycy kilka lat temu, mówię tutaj o Pawle Adamowiczu, na przykład odrzucali próbne pytanie o to, czy uczestnicy porozumień sierpniowych ze strony rządowej z Gdańska nie powinni także być honorowymi, rozważeni jako honorowi obywatele Gdańska. Więc w tej sprawie toczymy olbrzymie i zupełnie niepotrzebne spory polityczne z dużą porcją hipokryzji i pani Dulkiewicz mówiąc o tym, że nie chciałaby nikogo wykluczać i że chciałaby, żeby unikać mowy nienawiści, jednocześnie o wojewodzie pomorskim mówi kacyk partyjny, jednocześnie za kilka tysięcy złotych urządza raut po raucie, podczas których biesiaduje w sprawie organizacji tego 4 czerwca, a przez 4 czerwca, jeżeli by spojrzeć prawdzie w oczy, no to było także święto tej części społeczeństwa polskiego, które miało także lewicowe poglądy. Ta część jest wykluczona z tego myślenia o 4 czerwca, więc patrząc z mojej perspektywy, nie doceniam tej fałszywej szczerości pani Dulkiewicz, która stara się być spadkobiercą jakiejś idei pojednania świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, który o moich kolegach z SLD mówił, że to są politycy związani, podobni do polityków NSDAP, więc mam bardzo, bardzo ostrożny stosunek do tej emocji, która się dzisiaj pojawia.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Danuta Sikora, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska. Marek Formela, Sojusz Lewicy
dziękuję
Demokratycznej.
Bardzo.
Piotr Zwara, Porozumienie.
Dziękuję, miłego dnia.
A prowadził Jarosław Popek. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.